Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Pod hasłem Konstytucja dla obywateli, nie dla elit odbyła się konferencja w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Spotkanie zorganizowane przez Solidarność zainaugurowało debatę dotyczącą zmian w ustawie zasadniczej. Wzięli w nim udział obok prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef Solidarności Piotr Duda oraz wiceszef Kancelarii Prezydenta, pełnomocnik prezydenta do spraw referendum Paweł Mucha. Konstytucja musi zrealizować kierunki wskazane przez społeczeństwo. Temu ma służyć referendum konsultacyjne, podkreślił prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Zaznaczył, że dyskusja na temat zmian powinna dotyczyć m.in. wieku emerytalnego, podziału władz czy służby zdrowia.
Muszę powiedzieć, że takim absolutnym dla mnie dowodem tego, że poważne zmiany w Polsce i nowa konstytucja jest potrzebna, tak jak są potrzebne poważne zmiany w wymiarze sprawiedliwości, było to wspomniane już dzisiaj wystąpienie byłego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, który pod Sądem Najwyższym krzyczał, że wszystko musi zostać po staremu, bo jemu i jego kolegom tak pasuje, dlatego że oni mają swoje bardzo wysokie stany spoczynku i generalnie są na piezestale. I stąd, proszę Państwa, jak sądzę, między innymi to hasło, pod którym się dzisiaj spotykamy, że konstytucja ma być dla obywateli, nie dla elit. Ja bym zrobił drobną modyfikację. Konstytucja ma być dla obywateli, nie tylko dla elit, bo to w gruncie rzeczy o to chodzi.
Głos podczas debaty zabrał również przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Uczestnicy debaty otrzymali projekt ustawy zasadniczej, który w latach 90. przygotował największy związek zawodowy w Polsce. Piotr Duda podkreślił, że to był projekt, który faktycznie zrywał z PRL-em. Zaznaczył, że dokument był oparty na trzech filarach: wartościach chrześcijańskich i narodowych oraz kwestiach społecznych.
Gdyby był poddany równolegle pod głosowanie w referendum nasz projekt obywatelski, jestem przekonany, że on by się stał aktem prawnym, stałby się ustawą zasadniczą i konstytucją obowiązującą do dnia dzisiejszego. Ale stało się inaczej. Dzisiaj obowiązująca konstytucja ma już 20 lat. Dokładnie w październiku, 17 października, będzie miała 20 lat, jak weszła w życie. I czas najwyższy, aby zacząć dyskusję nad zmianami tej konstytucji. Bo mimo wielu zapisów, które są pozytywne dla ludzi pracy, pozytywne dla obywatela, z tych zapisów nie wynika nic.
Szef Solidarności podkreślił, że nowa konstytucja powinna iść w kierunku demokracji bezpośredniej. Opowiedział się za wzmocnieniem referendum krajowego i lokalnego. Prezydent Polski chce, aby referendum w sprawie konstytucji odbyło się w przyszłym roku, gdy przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a obecna konstytucja została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku. Spotkania z szefami MSZ-u Polski, Rumunii i Turcji. Tak przebiegał ostatni dzień wizyty w Polsce sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. W piątek w Warszawie rozmawiał także z premier Beatą Szydło, ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim oraz szefem MONU Antonim Macierewiczem. Podczas debaty omówiono kwestie związane z sytuacją bezpieczeństwa naszego regionu i priorytetów w ramach NATO na najbliższe miesiące. Jednym z tematów były m.in. zbliżające się rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2017, które odbędą się tuż przy granicy z Polską. Sekretarz generalny Sojuszu podkreślił na konferencji, że NATO będzie uważnie przyglądać się przebiegowi tych ćwiczeń. Z kolei premier Beata Szydło wskazała, że w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej Sojusz powinien kontynuować proces adaptacji rozpoczęty w Newport i w Warszawie.
Wydarzenia wokół naszych granic, a zwłaszcza nadchodzące rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2017 oraz zagrożenia związane z terroryzmem i niestabilnością na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej pokazują, że jako sojusz powinniśmy kontynuować proces adaptacji rozpoczęty w Newport i w Warszawie. W tym kontekście priorytetem dla Polski będą przygotowania do przyszłorocznego szczytu NATO w Brukseli i wzmocnienie sojuszniczego odstraszania i obrony. Z satysfakcją odnotowujemy rozmieszczenie sił sojuszniczych w Polsce i państwach bałtyckich.
W południe sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg udał się wraz z szefem MONU Antonim Macierewiczem do ośrodka szkolenia poligonowego wojsk lądowych Orzysz w Bemowie Piskim. Obecność sił NATO jest gwarancją pokoju i bezpieczeństwa Europy, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
Jest to szczególnie istotne dzisiaj, gdy słyszymy, że szykują się ćwiczenia Zapad 17 w Białorusi o niejasnej strukturze i niejasnej perspektywie i gdy nadal na Ukrainie toczy się wojna. Obecność sił NATO tutaj, co zawdzięczamy w olbrzymim stopniu determinacji, a pana sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga, jest najlepszą gwarancją, że pokój i bezpieczeństwo wróci do Europy.
W Orzeszu stacjonuje batalionowa grupa bojowa NATO, w skład której wchodzą wojska amerykańskie, brytyjskie i rumuńskie, które wzmacniają wschodnią flankę sojuszu. Natowski batalion współdziała z 15. Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku i pozostaje pod taktyczną kontrolą polskiej brygady. Sąd apelacyjny w Warszawie uchylił decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o nałożeniu kary na Fundację Lux Veritatis, nadawcę telewizji Trwam, w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa dotyczy relacji z Marszu Niepodległości w 2013 roku, podczas którego spłonęła tęcza, symbol dewiantów seksualnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, którą kierował wówczas Jan Dworak, stwierdziła naruszenie artykułu 18 ustawy o radiofonii i telewizji. W ocenie Rady prowadzący audycję i jego gość popierali niszczenie obiektu, który stał na warszawskim Placu Zbawiciela. Marsz relacjonował redemptorysta ojciec Piotr Detlaff, a komentatorem był dr Krzysztof Kawęcki, historyk. Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji spotkała się ze stanowczą odpowiedzią społeczeństwa, które protestowało przed siedzibą Krajowej Rady. Także profesor Janusz Kawecki, obecny członek Krajowej Rady, krytykował decyzję organu.
Już wtedy, gdy pierwsza decyzja Krajowej Rady była podjęta, a było to we wrześniu 2014 roku. I zapoznałem się z treścią, bo ona była podana także internetowo, to stwierdziłem, że oparta jest na takich naciąganych argumentach. A wszystko odnosząc do artykułu 18.1 było tym bardziej naciągane. Późniejsze działania, skierowanie sprawy do sądu okręgowego przeciwko przewodniczącemu ówczesnemu Krajowej Rady, w sprawie tej decyzji, no zakończyło się wówczas też niepomyślnie.
Teraz za decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zapłacą podatnicy. Skarb Państwa będzie musiał zwrócić fundacji ponad 6 tysięcy złotych z tytułu poniesionych kosztów procesowych. Symbol środowisk dewiacyjnych stał na Placu Zbawiciela kilka lat. Mimo protestów władze Warszawy z Platformy Obywatelskiej nie zdecydowały się na demontaż kontrowersyjnej instalacji. Protestowały środowiska patriotyczne. Organizowano też pikiety modlitewne. Instalacja była również kilka razy podpalana, jednak władze stolicy ją odbudowywały z publicznych pieniędzy. Tęczę zaopatrzono też w kosztowny system ognioodporny i nawadniający. Pomorski Komitet Obrony Demokracji zmienił miejsce swoich obchodów rocznicy sierpnia 80. We wniosku złożonym do gdańskiego ratusza wskazał okolice sali BHP. To najbliższe sąsiedztwo Placu Solidarności, gdzie 31 sierpnia uroczystości 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych zorganizuje NSZZ Solidarność. Politolog, historyk dr Krzysztof Kawęcki na antenie telewizji Trwam wskazał, że zmiana miejsca obchodów przez tak zwany KOT to dalszy ciąg prowokacji.
To ich działanie to jest działania absolutnie prowokacyjne, świadome. Myślę, że przede wszystkim obliczone na rzeczywiście na jakąś taką rozróbę, na ten scenariusz, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, ulica, zagranica. W tym momencie ulica, a później zagranica pokaże pewien przekaz, bo niewątpliwie 31 sierpnia, kiedy będą obchody, to będzie na pewno wiele te stacji telewizyjnych zagranicznych i znów by poszedł taki obraz. To jest kolejne działanie na rzecz destabilizacji państwa polskiego, które realizuje KOT. Natomiast co do wartości, to są na pewno nie są wartości patriotyczne, a uchylę się odpowiedzi, jakie wartości są bliższe liderowi KOD-u. Myślę, że takie tęczowe, zresztą sam się do tego przyznawał, a nie solidarnościowe.
Początkowo 31 sierpnia tzw. Komitet Obrony Demokracji miał zorganizować całodniowe obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych na Placu Solidarności. Decyzję prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z PO w tej sprawie uchylił jednak wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Wydał on Solidarności zgodę na zorganizowanie 31 sierpnia w godzinach od 12 do 19.30 na Placu Solidarności zgromadzeń cyklicznych. Możliwość wydania takiej zgody dała wojewodzie obowiązująca od kwietnia bieżącego roku nowelizacja prawa o zgromadzeniach. Zakłada ona, że w przypadku zgody na zgromadzenie cykliczne nie ma możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu i czasie. Władze Ukrainy po raz kolejny zablokowały prace Instytutu Pamięci Narodowej. Eksperci Instytutu w połowie sierpnia rozpoczęli poszukiwania szczątków polskich legionistów, m.in. w Kościuchnówce na Ukrainie, gdzie w lipcu 1916 roku doszło do zaciętej bitwy polskich żołnierzy z Wojskiem Rosyjskim. Do wspólnych prac poszukiwawczych zaprosiła IPN ukraińska firma archeologiczna Wołyńskie Starożytności. Eksperci odnaleźli zbiorową mogiłę 9 legionistów w miejscowości Jabłonka i zlokalizowali cmentarz legionowy. Prace ustały, gdy 21 sierpnia ukraińska firma archeologiczna dostała zakaz pracy z Polakami. Zabroniły jej tego komisja, która działa przy gubernatorze wołyńskim w Łódzku, i sekretarz Państwowej Międzyresortowej Komisji do Spraw Wojen i Represji Politycznych Światosław Szeremeta. Dr Leon Popek, naczelnik Wydziału Kresowego IPN-u, mówi, że po ponad 100 latach okazuje się, że nie możemy pochować naszych legionistów.
Nie możemy ich odnajdywać, poszukiwać, nawet poszukiwać nie możemy. Nie możemy ich chować, nie możemy ich godnie upamiętniać. Minęło ponad 100 lat, ci biedni legioniści gdzieś tam leżą, w tych cmentarzach, cmentarzykach, zbiorowych mogiłach, pojedynczych też mogiłach, zniszczonych w okresie władz sowieckich po 1945 roku. I my nie możemy przywrócić ich pamięć, my nie możemy postawić krzyża na ich grobie.
Dr Leon Popek dodał, że IPN wyczerpał już wszystkie możliwości negocjowania ze stroną ukraińską sprawy prac poszukiwawczych. Teraz potrzebne są działania polskiego rządu i prezydenta. To nie pierwszy przypadek, gdy strona ukraińska wstrzymuje poszukiwania miejsc pochówków Polaków na Ukrainie. Ostatni raz zrobiła to w kwietniu. Eksperci poszukiwali wówczas m.in. szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej. Powodem zakazu prac był demontaż pomnika ukraińskiej powstańczej armii w Chruszowicach na Podkarpaciu. Trwa zbiórka podpisów w obronie kanadyjskiej obrończyni życia Mary Wagner. Kobieta po raz kolejny trafiła przed sąd za utrudnianie działalności biznesu aborcyjnego, w którym zabijane są dzieci nienarodzone. W trakcie ostatniej rozprawy sędzia poprosił Mary Wagner, aby przedłożyła listy od przyjaciół wyrażające opinię o niej oraz przekonanie o niesprawiedliwości wobec nienarodzonych, które inspirują ją do działania. W związku z tym na stronie Citizen Go została uruchomiona zbiórka podpisów pod petycją z wyrazami wsparcia dla obrończyni życia. O szczegółach mówi Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor Citizen Go Polska.
Rodzina Mary Wagner, a dokładnie jej mama, zwróciła się z taką szczególną prośbą do Polaków, aby Polacy przygotowali takie listy i opinie na temat Mary i jej działalności i aby Mary mogła dysponować takimi listami podczas rozprawy. Z tego powodu uruchomiliśmy na Citizen Go petycję i bardzo zachęcamy do tego, aby podpisywać się pod tą petycją. To jest krótki tekst, do którego można dołączyć swoje nazwisko. Można też dodać swoją dodatkową wiadomość, do czego bardzo zachęcamy. W bardzo krótkim czasie kilkanaście tysięcy osób podpisało się pod tą petycją i ta liczba bardzo szybko rośnie. Zachęcam, żeby każdy, komu leży na sercu los zarówno samej Mary Wagner, jak i poczętych dzieci, o które walczy, dołączył do tej inicjatywy.
Zbiórka podpisów potrwa do 11 września. Dzień później sędzia w Toronto ma wydać wyrok w sprawie Mary Wagner. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.